Postawiłam tutaj dwa manekiny, które umyła mi się suszyły i one tutaj nie miały stanowić żadnej aranżacji, ale wiele osób zaczęło właśnie zwracać na to uwagę. Widzę ten element zaciekawienia w postaci obracającej się głowy i takiego długiego wzroku, że przecież to było coś innego, a tu był ten, a co tutaj teraz? Znajdujemy się w Dolidach, w pięknej części miasta, zabytkowej, ponieważ vis-a-vis mamy piękny park. Oddziela go wprawdzie ruchliwa droga, co pewnie można usłyszeć, ale w środku w pomieszczeniu jest wygłuszone, także to aż tak bardzo nie przeszkadza. Pracownia jest zabytkiem, dwuspadowym dachem, czyli wygląda jak typowa chatka. Śmieję się, że moim marzeniem od zawsze było posiadanie domu mody i to jest taki dom mody, bo wygląda jak faktycznie taka wiejsko-dworska chata o takim bardzo charakterystycznej budowie z wejściem jednym od frontu po środku. Wszystkie rośliny, które tutaj były zastane, to są. Nie wycinałam, nie usuwałam. Tu mam hamaczek swój i strefę relaksu, a tutaj powyżej rośnie wisienka, z której są te piękne przetwory. Tam jest jeszcze agrest, a to z kolei smak mojego dzieciństwa. Także ja tutaj w ogóle mam rozkoszne warunki do pracy twórczej. Domów jest kilka. Jeden został wyremontowany. Trwało to kilka lat ze względu na konserwację tej zabytkowej przestrzeni. Natomiast został przeznaczony na pracownie artystyczne. Są dwie. Jedną zajmuję ja. Mam tutaj 12 kluczy, więc trochę to może potrwać. Są podpisane wprawdzie, ale jako zarządca tej przestrzeni. Tutaj są dwa poziomy, więc na górze jest taka typowo warsztatowa przestrzeń, a tutaj na dole jest takie biuro, taka moja oaza. Chciałam, żeby to było też miejsce spotkań, miejsce takiej wymiany pokoleniowej, też miejsce spotkań twórców, artystów, miejsce debat, miejsce być może promocji książek o modzie, ale nie tylko o sztuce. I jest sporo roślin, oczywiście. Widok na park Pałac Lubomirskich i piękne dalie, a wewnątrz jest moje biurko i krzesło. I naprawdę jak tak patrzę w okno, czasami to się wzruszam, że to wszystko moje. I też wiem, że na przykład dla wielu osób ten ogród byłby utrapieniem. Bo trawę trzeba kosić, albo tu posadzić, albo ile to pieniędzy tu trzeba wydać, że tu jabłka spadają na głowę, a po co to komu w ogóle? Płot malować może, a tutaj jeszcze odśnieżać, a po co na co? Ostatnio ciekawą historią było to, jak z moim tatą rynny tutaj, tu są drzewa iglaste, jak rynny czyściliśmy. No to też ja to robiłam, bo czuję ogromną taką odpowiedzialność za to, że to jest zabytek jednak. To budynek, jeden z kilku, przy ulicy Suchowolca, które zostały zbudowane na potrzeby zakwaterowania pracowników fabryki Hasbacha, teraz dawne sklejki. I fabryka ta dawniej produkowała sukno. Znajdujemy się też na szlaku fabrykantów białostockich. I szlak fabrykantów posiada kilka pałaców, w których dawniej mieszkali właściciele tychże fabryk, ale także kilka tych domków tutaj bardzo charakterystycznych. Myślę, że ta ulica jest dość krótka i jak ktoś w takiej opowieści ustnej kojarzy, że te domki na Dolidach, to są te domki na Dolidach, bo tutaj zbyt dużo numerów nie ma, tym bardziej domków. Jest to dość charakterystyczna część miasta. I ten duch miejsca ja miałam gdzieś z tyłu głowy od zawsze stworzenie takiej przestrzeni otwartej, a też bym chciała to zaznaczyć, że tu nie można przyjść, kiedy sobie chcę, o każdej porze dnia, bo jednak jest to przestrzeń, którą ja zarządzam. I jak pisałam ten wniosek do miasta, do władz miasta, dokładnie sprawdziłam historię Dolid. I przeczytałam, że właśnie tutaj mieszkali pracownicy fabryki i naprawdę się popłakałam. Fabryki tekstyliów, fabryki sukna, bo proszę zauważyć pewien plot twist, który się tutaj teraz dzieje, życiowy, białostocki. że to miejsce odzyskało swoje pierwotne znaczenie. Ponieważ jeśli po latach, dokładnie 130, bo te domy były wybudowane pod koniec XIX wieku, i nagle po tylu latach, po różnych perturbacjach wojenno-komunistycznych, przychodzi taki czas i rodzę się ja i postanawiam tworzyć tutaj, w tym mieście, tworzyć kulturę, sztukę, skupiać wokół siebie fantastycznych ludzi. I nagle jest ogłoszenie pracowni i nagle ktoś ma pomysł, aby właśnie te przestrzenie z domów komunalnych przeznaczyć na pracownie artystyczne, zrobić taką przestrzeń twórczą. I ja się o tym dowiaduję, ja składam wniosek i ja jeszcze to podkreślam, że ja wiem, co to było. Ja wiem dokładnie, co chcę zrobić. To myślę, że to jest rzecz niesamowita.
Idziemy teraz na pieczo.
Znajduje się serce pracowni, czyli są maszyny do szycia, manekiny. Prawie, że cała moja historia twórczości, to znaczy w rzędzie ustawiony wieszak z moimi dotychczasowymi kolekcjami, a było ich 7. Dodatkowo mam ogromny stół. Jest to stół spokojnie nauczycielskiego. Także ten upcykling jest ze mną od zawsze chyba. Do tego mamy krosna. Na dany moment życia dla mnie to było tak oczywiste, że ja pójdę do szkoły projektowania. W międzyczasie też skończyłam politechnikę, bo ten zmysł taki techniczny gdzieś tam we mnie był. Jestem magistrem, inżynierem, artystą, plastykiem i technikiem architektury krajobrazu. Te początki mojej twórczości to były na przykład kolekcje z drukiem 3D. Jako jedna z pierwszych projektantek w Polsce zrobiłam kolekcję z drukiem 3D. Były laserowo wycinane elementy. Zawsze wychodziłam z założenia, że po co robić coś, co już ktoś zrobił. My mamy bardzo dużo cekinowych sukienek na rynku, dostępnych nawet od ręki. Jeśli ja już się porywam na te cekiny. Było to tak, że dodawałam do tego jakieś elementy właśnie tkane albo coś takiego unikatowego. A jak tkane, to oczywiście z motywem podlaskim. Żeby to było w jakimś stopniu wyjątkowe. Bo my naprawdę mamy bardzo dużo ubrań, bardzo ładnych ubrań. Kupujemy coraz więcej ubrań. I nie mówię, że mi się nie zdarza czegoś gotowego kupić, ale raczej to jest ubieranie się w lumpeksach albo wymienianie się z koleżankami tymi ubraniami. I to jest super, że już się tego nie wstydzimy. I też jestem takim, w cudzysłowie, fabrykantem. Mini fabrykantem, mam 3 krosna, to nie żart. I zaczynam tutaj tkać. Może też pokazywać ludziom, jak można to tkactwo zaadaptować do współczesności, bo żeby wybrzmiało, ja nie tnę starych kap, nie napadam na kufry starszych babci, nie wyciągam różnych artefaktów. Natomiast robię te tkaniny od początku do końca. To są wzory ludowe, ale one są uspółcześnione. Często to są metalizowane nitki, często to wplatam w elementy, czy pióra, czy jakieś inne świecidełka. I to też pokazuje, czego my potrzebujemy jako społeczeństwo, nad czym się pochylamy. Pasek. Jest to pasek ręcznie tkany z takimi elementami z piór. Bardzo inspirujący dla mnie jest aspekt właśnie tego fabrykanckiego Białegostoku. Tego, jakie tkaniny tu powstawały. Wiem, że nieopodal w fabryce Habsbacha powstawało sukno, które też może być inspirujące, bo gładka tkanina wpisuje się teraz w ten trend quiet luxury, czyli takiej mody bez wzorów, bez metek, bez logo, takiej bardzo ekskluzywnej, chociaż sukno to może nie jest do końca tak aż bardzo ekskluzywna tkanina, ale czemu nie? Może właśnie na dzisiejsze czasy, może w tym jest cała magia, żeby iść w ten minimalizm. Mam taki pomysł i tu wraz ze Stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie planujemy zrobić tego typu projekt. Także każda wiedza będzie mile widziana, tym bardziej te wspomnienia właśnie osób, które pamiętają, może rodzice, dziadkowie, dalsze pokolenia dysponują jakimiś materiałami, zdjęciami. Mam już kontakt do jednej osoby, która prowadzi badania, ma zbiory na temat tkanin, które powstawały w fastach. Także to jest historia bliższa tej naszej teraźniejszości. I podróżując, odwiedzając wystawy, widzę, że te artefakty gdzieś są, ale moim marzeniem jest zebrać to wszystko do kupy. Natomiast ja też śledzę to, jak Łódź sobie z tym poradziła, jak przez lata ta sztafeta pokoleniowa dość skutecznie postępowała i jak tam nie było to tylko mówione, ale też robione. Także mieliśmy naprawdę ogrom. Była bardzo duża fabryka, na przykład Karo w Grudku, gdzie pracowała między innymi moja ciocia. Z nią też na ten temat rozmawiałam. Dużo jest takich miejsc, dużo jest takich osób. I moja ciocia tak mówi, pytasz o to, bardzo mi miło, ale jakby nikt mnie o to nie pytał dotychczas. Że to takie, dużo ludzi robiło pewne rzeczy, nawet z pasją, ale przez lata zostało to zapomniane. A ja myślę, że to też mogłoby być wielką przyjemnością dla tych ludzi, aby to docenić, aby pownikać. Myślę, że to może być też piękną wizytówką miasta, żeby nie tylko o tym mówić, ale też robić w końcu. Jeśli my o to nie zadbamy, to nasze pokolenie, to czas upływa, biegnie szybko i to gdzieś tam umknie. A szkoda, nie róbmy historii Białegostoku, nie twórzmy jej na nowo, nie róbmy na siłę jakiejś takiej, nie wiem, narracji, nie wymyślajmy nie wiadomo czego, tylko bazujmy na tym, co było. Doceńmy tych ludzi, którzy pracowali, doceńmy te rzemiosło, rękodzieło i to przecież jest piękna rzecz, która może być takim elementem rozpoznawalnym. I myślę, że też między innymi dlatego zostałam w Białymstoku, bo widzę, że jest masa ludzi, którzy tworzą różne rzeczy, ale brakuje takiej kolektywizacji, jakkolwiek by się to kojarzyło z czasem słusznie minionym, ale faktycznie te działania w grupie może wiele. No nie mam w butach. Ja gdzieś tam od początku chyba swojego istnienia widziałam, że nawet nie było chyba innej opcji, abym była, nie wiem, kimś innym. Ja po prostu postanowiłam być sobą. Czasami brakowało mi środków wyrazu, czasami brakowało mi przestrzeni na to, ale to jest, myślę, rozkosz mojego życia, żeby... Ostatnio też usłyszałam od mojego serdecznego przyjaciela słowa bądź sobą i rób swoje. I tego życzę każdemu, żeby sobie na to pozwolić, żeby usiąść, zastanowić się w tym zabieganym świecie, co tak naprawdę daje nam radość, co jest taką rzeczą ważną, bo te poczucie ważności w życiu, poczucie celu jest czymś nadrzędnym dla mnie na przykład.
Był to reportaż Joanny Sikory, Historia w splotach. Opowiadała Aneta Popławska.